aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Franciszek zganił małżeństwa, które dla wygody powstrzymują się od rodzenia dzieci. Kardynał Sandry wizytuje w imieniu papieża obozy syryjskich uchodźców w Libanie. W Szwecji narasta segregacja rasowa. Nie udało się zintegrować migrantów, uważa wikariusz generalny diecezji sztokholmskiej. 27 maja zapraszam na wieczorny program informacyjny. Kultura dobrobytu i tymczasowości czyni nas niewolnikami i oddala nas od Jezusa, mówił Franciszek na porannej mszy. Tytułem przykładu wspomniał o rezygnacji z rodzenia dzieci. Nie, nie chcemy więcej niż jednego dziecka, bo nie możemy wyjechać na wakacje, nie możemy pojechać tu czy tam, nie możemy kupić domu. Gotowi jesteśmy iść za Panem, ale tylko do pewnego momentu. To właśnie powoduje dobrobyt. Wszyscy dobrze wiemy, na czym polega dobrobyt, ale rzuca on nas na kolana, odziera z tej odwagi, mocnej odwagi, by iść tuż koło Jezusa. To pierwsze bogactwo naszej współczesnej kultury, kultury dobrobytu.
Z Franciszkiem koncelebrował dziś arcybiskup Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Służby Zdrowia.
Jestem bardzo szczęśliwy, że z okazji 40-lecia święceń kapłańskich mogłem dzisiaj koncelebrować z papieżem Franciszkiem. Na obrazku prymicyjnym napisałem słowa: idę Panie, aby Ci służyć w ubogich i cierpiących. I wspominając dzisiaj ten fakt, papież Franciszek mówił, rzeczywiście były to słowa profetyczne. Fascynowały mnie słowa kardynała Ratzingera o kapłaństwie, że gdyby nie było kapłana, trzeba by było wymyśleć kogoś, kto by był dla drugich. I uderzyły mnie jego słowa, że kapłan to człowiek, który podziela troskę Boga o ludzi.
W Libanie narasta napięcie po przedwczorajszej deklaracji Hezbollahu, który udzielił pełnego poparcia reżimowi Assada w Syrii, powiedział Radiu Watykańskiemu kardynał Leonardo Sandri. Prefekt kongregacji do spraw kościołów wschodnich przebywa w Bejrucie. Wczoraj natomiast spadły dwie rakiety, co jak się wydaje jest reakcją na deklarację Hezbollahu. Kardynał Sandri powiedział nam, że Libańczycy obawiają się wciągnięcia ich kraju w syryjski konflikt. Zarazem jednak słabną nadzieję na pokojowe zakończenie wojny domowej w Syrii. Dziś rano watykański hierarcha odwiedził obóz syryjskich uchodźców. Widział tam, jak powiedział, dramatyczne sceny ludzi, którzy stracili dosłownie wszystko. Sam przywiózł im symboliczny dar Ojca Świętego i jego przesłanie nadziei.
Ojciec Święty osobiście polecił mi przekazać wszystkim jego błogosławieństwo, a także słowo pocieszenia i nadziei. Uczyniłem to podczas moich spotkań z trzema rezydującymi w Bejrucie patriarchami, ale pozdrowienia i słowa otuchy od papieża przekazałem wszystkim tu napotkanym ludziom, uchodźcom, kapłanom, osobom konsekrowanym. Tak jak prosił mnie Franciszek, zachęcałem ich do nadziei i radości pomimo wszelkich trudności.
Zamieszki, do jakich od tygodnia dochodzi w niektórych dzielnicach Sztokholmu i innych szwedzkich miast, świadczą o fiasku integracji społecznej migrantów, uważa ksiądz Fredrik Emanuelsson, wikariusz generalny diecezji sztokholmskiej. W jego przekonaniu zamiast integracji mamy do czynienia z narastającą segregacją rasową, i to również między poszczególnymi dzielnicami. Zapewnił on, że wspólnoty chrześcijańskie wnoszą pozytywny wkład w tę trudną sytuację społeczną. Staramy się być wyraźnie obecni w tych najtrudniejszych dzielnicach. Zachęcamy do dialogu i unikania skrajnych postaw, zapewnił ksiądz Emanuelsson. Tragedia z Woolwich, która w ubiegłym tygodniu wstrząsnęła Londynem, a po części i całym światem, ma swój katolicki wątek. Ingrid Roy Kennett, okrzyknięta mianem bohatera, bo jako jedyna podeszła do leżącej na ulicy ofiary i próbowała rozbroić morderców, okazuje się być katoliczką, a swą odwagę, która pozwoliła jej zachować w tej sytuacji zimną krew, przypisuje swej wierze. Żyje jak chrześcijanin, wierzę, że trzeba się troszczyć o innych i kochać swych bliźnich. Obowiązkiem nas wszystkich jest troszczyć się o innych, powiedziała tuż po zamachu Roy Kennett.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Laudetur Jezus Chrystus.
Zakazać aborcji dzieci podejrzanych o chorobę ma na celu akcja obywatelska Podpisz się za życiem. Do Kancelarii Sejmu wpłynął obywatelski projekt ustawy chroniącej prawo do życia chorych dzieci przed urodzeniem. W całej Polsce wolontariusze zbierają podpisy poparcia dla takiej ustawy. O aborcji eugenicznej, a także o wspomnianej akcji będziemy mówić w naszej dzisiejszej audycji przygotowanej przez Joannę Neifeld we współpracy z Radiem Warszawa. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Polskie prawo zakazuje aborcji jako przestępstwa przeciwko życiu. Nie gwarantuje jednak ochrony życia dla wszystkich, bo w trzech przypadkach aborcja nie jest ścigana przez prawo. Jednym z nich jest aborcja eugeniczna, czyli dopuszczenie zabijania dzieci niedoskonałych, podejrzewanych o chorobę, deformację lub wadę genetyczną, np. zespół Downa. Dzieci chore zabija się nawet w drugiej połowie ciąży, kiedy są już duże i dobrze rozwinięte. Wywołuje się poród, podczas którego dziecko ma umrzeć. Jeśli przeżyje, jest pozostawione bez pomocy, aż umrze. Zdrowe wcześniaki w podobnym wieku są ratowane. Tak giną w państwowych szpitalach każdego roku setki dzieci na mocy tak zwanego kompromisu aborcyjnego. Liczba aborcji dopuszczonych prawem gwałtownie rośnie. Zdecydowana większość z nich to właśnie aborcje eugeniczne. Najczęściej diagnozowaną wadą genetyczną jest zespół Downa, ale prawo pozwala również na zabijanie dzieci z lżejszymi wadami, jak zespół Turnera.
Zespół Turnera dotyczy prawie wyłącznie kobiet. Dziewczynki nie mają jednego chromosomu w płci. Dziewczynka jest niska, kępej budowy i nie rozwija zwykle cech płciowych. Zwykle takie dziewczynki są bezpłodne.
Tłumaczy Malina Świć, która sama jest osobą z zespołem Turnera, a jednocześnie studentką 5. roku medycyny.
Jeśli chodzi o rozwój intelektualny osób z zespołem Turnera, istnieje w zasadzie nieporozumienie, przypisywanie upośledzenia umysłowego, podczas gdy wiele osób z zespołem Turnera studiuje. Naprawdę nie należy rodziców straszyć, bo zwykle taka dziewczynka będzie chodzić do szkoły, będzie normalnie się rozwijać, jest w stanie pracować zawodowo i naprawdę nie będzie żyła jakoś krótko. Rokowanie zespołu Turnera jest dobre.
O tym, że sama ma zespół Turnera, Malina Świć dowiedziała się, kiedy miała 14 lat. Tak jak przed diagnozą, dzisiaj też wiedzie normalne życie. Kończy studia medyczne. Nie rozumie, dlaczego dzieci takie jak ona są zabijane w majestacie prawa.
Mam zespół genetyczny. Czyli co? Jestem niższa od rówieśników, nie będę mieć prawdopodobnie dzieci, muszę brać tabletki hormonalne i z tego powodu ktoś by powiedział mojej mamie, że mam się nie urodzić.
Dla zdecydowanej większości dzieci zdiagnozowanych jako chore, niepomyślny wynik badań prenatalnych równa się wyrokowi śmierci. Wśród nich zabijane są też dzieci zdrowe po błędnej diagnozie. Marta Witecka, matka 5 dzieci, w tym 2 z zespołem Downa, działa na forum internetowym Zakątek 21, gdzie gromadzą się rodziny i przyjaciele osób z zespołem Downa. Pojawiają się tam też matki w ciąży, u których zdiagnozowano chorobę dziecka.
Poznałam takie mamy, które usunęły ciążę zachęcone przez lekarza i po prostu okazało się, że urodziły zdrowe dziecko, tylko że w 20 którymś tygodniu, które niestety nie przeżyło, bo poród był wywołany.
Nigdy nie da się z całą pewnością stwierdzić, że dziecko w łonie matki ma wadę genetyczną, mówi ginekolog dr Marek Ślusarski. Nawet inwazyjne badania prenatalne czasem dają fałszywy wynik.
Dziecko może być tak zwaną mozaiką. Znaczy to, że to dziecko ma zarówno komórki prawidłowe, jak i komórki charakteryzujące dzieci, na przykład z zespołem Downa. Taki wynik diagnosta interpretuje, że choroba jest. Natomiast tak naprawdę jest to mozaika, czyli praktycznie zdrowy człowiek.
Matki, które spodziewają się chorego dziecka, muszą bronić się przed presją aborcyjną ze strony personelu medycznego, mówi Kaja Godek. O tym, że jej synek urodzi się z zespołem Downa, dowiedziała się w ciąży.
Lekarz powiedział, że jeżeli się choroba potwierdzi, to być może trzeba będzie usunąć ciążę. Zabicie tego dziecka, miałam wrażenie, było traktowane jako normalna kolej rzeczy. Diagnoza się potwierdza, w związku z tym organizujemy pani miejsce w szpitalu i przychodzi pani na zabieg. W drugiej ciąży byłam traktowana jako kobieta z podwyższonym ryzykiem. Doświadczyłam takiej sporej presji, żeby to dziecko przebadać pod kątem genetycznym i żeby od tego uzależniać, to się tak ładnie określa, losy ciąży.
Lekarze oferują pacjentkom aborcję, bo myślą, że są do tego zobowiązani. W rzeczywistości polskie prawo uznaje każdą aborcję za przestępstwo, a w wyszczególnionych przypadkach jedynie odstępuje od karania. Nie można więc mówić o prawie do aborcji, tłumaczy prawnik Joanna Potocka.
Ustawodawca przyjął rozwiązanie, które pozwala na niekaranie lekarzy dokonujących aborcji w określonych przypadkach. Niemniej jednak to zawsze jest przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu. Natomiast w przestrzeni publicznej bardzo często pojawia się hasło prawo do aborcji. Problem, jaki widzę, to zachowania lekarzy, którzy, tak jak my wszyscy, no są zwykłymi zjadaczami artykułów prasowych i w nich wytworzyło się przekonanie, że kobiety mają prawo do aborcji wtedy, kiedy przesłanki z ustawy o planowaniu rodziny są spełnione, a to nieprawda.
Wykorzystując luki w ustawie o ochronie życia, działacze aborcyjni prowokują też międzynarodowe procesy sądowe przeciwko Polsce za tak zwane krzywdzące urodzenie. Polski podatnik płaci wtedy grzywny za to, że dziecko, które mogło być legalnie zabite, mimo wszystko się urodziło. Mówi Malina Świć.
Za dziewczynkę z zespołem Turnera zapłacono odszkodowanie. Dziecko takie jak ja, Polska płaci odszkodowanie, bo mama nie mogła pozbyć się dziecka.
Takie rzeczy nie miałyby miejsca, gdyby prawo nie dopuszczało aborcji eugenicznej. Zwolennicy aborcji niepełnosprawnych twierdzą, że powinna być ona legalna, bo nie można zmuszać matek do heroizmu, jakim jest wychowywanie dzieci chorych. Odpowiada im Kaja Godek, mama Wojtka z zespołem Downa.
Nie zabicie swojego dziecka nie jest heroiczną decyzją. Po prostu ludzi się nie zabija. Jeśli ktoś sugeruje, że rodzice dzieci niepełnosprawnych najlepiej wiedzą, że aborcja jest potrzebna, to ja czuję, że mnie obraża. Trudniej się wychowuje dziecko chore niż dziecko zdrowe. Natomiast to nie jest powód, żeby chore zabić.
Życie z chorym dzieckiem nie jest tak straszne, jak się je przedstawia, dodaje Kaja Godek.
Od tego, że nasz syn ma zespół Downa, my zespołu Downa nie dostaliśmy, tak? Znaczy nasze życie dalej wygląda tak, jak wyglądało. No chodzimy do pracy, robimy kolejne rzeczy, które zaplanowaliśmy, że w życiu zrobimy. To nie jest tak, że wywraca się od razu całe nasze życie i my już po prostu nic nie osiągniemy, nic nie zrobimy. Życie się nie zatrzymuje z tego powodu, że się urodzi chore dziecko.
Może więc aborcja eugeniczna powinna być legalna, aby oszczędzić cierpienia chorym dzieciom? Marta Witecka wychowuje z mężem 5 dzieci, w tym 2 synów z zespołem Downa, z których jeden jest adoptowany.
Nikt nie ma prawa stawiać się na takim stanowisku, aby decydował, czy to dziecko może być szczęśliwe, czy nie, bo wysiłek jest dla rodziców, wychowanie dziecka, ale uważam, że każdego, nie tylko niepełnosprawnego. Natomiast moim chłopcom z zespołem Downa ten świat wydaje się dużo jaśniejszy, niż my go widzimy. Oni naprawdę nie mają problemu.
A co z dziećmi śmiertelnie chorymi? Nawet jeśli będzie żyło bardzo krótko, każde dziecko ma prawo się urodzić, mówi Magdalena Bańkowska. Kiedy była w ciąży, dowiedziała się, że mózg jej córeczki nie rozwija się prawidłowo. Asia zmarła 6 miesięcy po urodzeniu.
Całe życie zastanawiałam się, jaki sens ma życie dzieci z różnymi wadami, że może lepiej by było, jakby one po prostu nie zostały powołane do życia. Dopiero obecność Asi pokazała mi, jaki jest to wielki skarb. I jak się Asia urodziła, to miałam taką niesamowitą radość i wiem, że nikt nie ma prawa tak do tego, żeby zabijać jakiekolwiek dziecko.
Eliminacja dzieci z wadami to jest dyskryminacja. Najbardziej rażąca, jaka może być. Odmowa prawa do życia, czy to nie jest dyskryminacja?
pyta Malina Świć, osoba z zespołem Turnera, studentka medycyny. Aby walczyć ze skrajną dyskryminacją niepełnosprawnych, Kaja Godek, mama Wojtka z zespołem Downa, została pełnomocnikiem Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Stop Aborcji. Chce zakazu aborcji eugenicznej.
Mamy piękne akcje społeczne, żebyśmy doceniali ludzi niepełnosprawnych, że ich życie jest tak samo wartościowe jak nasze. Cała idea placówek integracyjnych przecież też na tym się opiera, że jesteśmy różni, ale jesteśmy równi. Cała ta idea się wywala, jak spojrzymy w ustawę aborcyjną, bo jest powiedziane, że życie ludzkie jest chronione, no chyba, że życie człowieka niepełnosprawnego. To jest powiedzenie ludziom wprost, wy jesteście gorsi. Ta ustawa bardzo negatywnie wpływa na status osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie. Bo się patrzy na taką osobę i myśli się, że no właśnie, my tu wszyscy jesteśmy w społeczeństwie, bo mamy do tego prawo, a osoby niepełnosprawne są w społeczeństwie, bo im się tak udało. To nas stawia na dwóch różnych pozycjach, to jest wielka niesprawiedliwość.
Czy ustawa aborcyjna jest zgodna z konstytucją? Nigdy tego nie badano, zauważa prawnik Joanna Potocka.
Istnieje wiele argumentów konstytucyjnych za tym, że większość z przesłanek aktualnie obowiązującej ustawy jest po prostu niekonstytucyjnych. Ja jestem głęboko przekonana, że ta przesłanka eugeniczna jest niekonstytucyjna i powinna być niezwłocznie wyeliminowana.
Akcja Podpisz się za życiem ma właśnie na celu zakazać aborcji eugenicznej. Organizatorzy złożyli w Sejmie obywatelski projekt takiej ustawy. Potrzeba teraz 100 tysięcy podpisów, aby zajął się nim parlament. Czy to się może udać? Sondaże opinii publicznej pokazują, że większość Polaków jest przeciw aborcji. Ci, którzy popierają aborcję niepełnosprawnych, są w mniejszości. 2 lata temu pod projektem ustawy całkowicie zakazującej aborcji podpisało się ponad 600 tysięcy Polaków. Niewiele zabrakło, aby ustawa została uchwalona. Tegoroczną akcję wspierają znane osoby życia publicznego, m.in. aktorzy Radosław Pazura i Dominika Figurska, a także Wojciech Cejrowski oraz dziennikarz sportowy Przemysław Babiarz.
Obserwowałem wielokrotnie relacje z Igrzysk Olimpiad Specjalnych. Startują tam sportowcy, m.in. z zespołem Downa. No i zawsze zachwycało mnie, jak potrafią cieszyć się z tego startu, z tych igrzysk, z kontaktu z widownią, jacy potrafią być otwarci i spontaniczni. I widziałem, jak wielu innych ludzi też bardzo to podziwia. Dlaczego w takim razie pozwalamy, aby w Polsce wykonywana była aborcja, zabijanie dzieci w łonach matek ze względu na to, że mają zespół Downa? Dlaczego nie damy szansy tym dzieciom urodzić się, a później w przyszłości wystartować na igrzyskach, cieszyć się słońcem, niebieskim niebem i zieloną trawą, cieszyć się życiem? Dlaczego mieliby nie przyjść na świat? Stop aborcji eugenicznej. Prosty wniosek.
Podpisy pod obywatelskim projektem zakazu aborcji chorych dzieci można składać do 23 czerwca w wielu punktach w całej Polsce. Można też pobrać kartę podpisową ze strony www.stopaborcji.pl, podpisać i odesłać na adres organizatorów. Aleksandra Musiał i Mariusz Dzierżawski z Fundacji PRO – Prawo do Życia apelują o wsparcie.
Można podpisać się samemu, ale można również zebrać podpisy w gronie przyjaciół czy rodziny. Można pójść na przykład do księdza proboszcza, można go zapytać, czy pozwoli pozbierać podpisy po mszach w niedzielę. Można też zbierać je na rynkach czy w jakichś uczęszczanych miejscach w mieście. Każdy podpis się liczy.
Jest już wolontariuszy wielu, ale potrzeba nam więcej, więc zapraszamy wszystkich do kontaktu przez naszą stronę www.stopaborcji.pl. Zachęcamy wszystkich do tego, żeby w tę akcję przywracania godności państwu polskiemu ludzie sumienia się zaangażowali. Dzieci, które chcą się narodzić, czekają na waszą pomoc.
Dla Radia Watykańskiego we współpracy z Radiem Warszawa Joanna Neifeld.
I to już wszystko w naszym dzisiejszym programie. Zapraszam ponownie jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.